Cześć, tu Ewa,
Aneta
i Kuba i razem piszemy bloga Kulinarnie Niepoważni. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co nam dało blogowanie.
A właściwie rok blogowania tak naprawdę, ponad rok.
Ponad rok blogowania, bo zaczęliśmy koło września 2017 roku. Trochę już napisaliśmy, ponad 100 tekstów na naszym blogu jest. I teraz co nam dało blogowanie? Jak myślicie generalnie? Jak się czujecie po roku blogowania? Długa chwila przerwy.
Teraz ja. Powiedziałaś, że wiesz, co chcesz powiedzieć.
Teraz ty. Spowiedź.
Spowiedź. Co mi daje blogowanie? Myślę, że w pierwszej kolejności taką mobilizację i świadomość, że coś robię. Być może wynika to z etapu życia, bo kiedyś gdzieś tam były jakieś studia, jakaś tam praca, znaczy praca dalej jest. Natomiast wszedł nowy obowiązek, teoretycznie jest to obowiązek i jest to praca i nie da się ukryć, że jest to praca i są to pewnego rodzaju wyrzeczenia, ale też jest satysfakcja, że coś tworzymy. I jest taka fajna mobilizacja, że mamy co robić, zawsze mamy co robić, nie wracam do domu, nie spędzę czasu na kanapie, nie zmarnuję przed telewizorem oglądając jakieś bzdety, tylko po prostu... jest to hobby, które się zamienia też w naszą pracę.
Naszą pasję nawet.
Naszą pasję.
Lepsze słowo na P.
Lepsze słowo na P, zdecydowanie.
Ja mogę od siebie dodać, że nasze podróże wiele zyskały. Już wcześniej z Kubą, jak jeździliśmy, to mieliśmy takie mocne zapędy do szukania różnych miejsc z jedzeniem, chodzenia od knajpy do knajpy, ale to było takie trochę nieusystematyzowane. W sensie szukaliśmy, chodziliśmy, ale tak naprawdę tak nie wiedzieliśmy do końca, czego chcemy. Teraz jak mamy blog, no to mamy zawsze jakieś takie podejście do tego, wypisane miejsca, które chcemy odwiedzić, konkretne dania, które chcemy spróbować. Bardziej przykładamy się do tego, żeby poszukać sobie, przynajmniej ja szukam, bo Kuba jest naszym mapowym.
Co to znaczy mapowym? Ogarniam mapę.
Ogarnia mapę. Ja szukam jakichś dań, które są, nie wiem, popularne albo wywodzą się z danego regionu czy miasta i później chcemy je tam spróbować, o których wcześniej nie wiedzieliśmy nic. Tak na przykład mój wyjazd trzeci do Barcelony był zupełnie inny niż poprzednie. Między innymi o dania, które teraz wyszukiwałam, o których wcześniej w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, że one są jadane w Barcelonie i w Katalonii tak naprawdę. Więc jakby wszystko nas nie to uświadamia, tak? Poznajemy historię tych dań, oglądamy jakieś programy na Netflixie o sławnych kucharzach albo o konkretnych daniach, czytam różne rzeczy, więc no, to jest mega wiedza, którą przez ten rok właściwie tak jakby zdobyłam, a która jeszcze jest do zdobycia tak naprawdę.
Ciekawe jest to, że zanim zaczęliśmy pisać, w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, żeby się uczyć takich rzeczy, w sensie nie miałbym ani motywacji, ani potrzeby dowiadywać się tego wszystkiego.
Ale z perspektywy czasu widzimy, ile to daje. Czyli właśnie ta świadomość tego, co jesz, gdzie jesz, jak podróżujesz. Okazuje się, że w tydzień można zrobić więcej niż w standardowych 2-tygodniowych wakacjach, gdzie gdzieś ten czas, te ucieka. Pieniądze, to wszystko ucieka przez palce. Jesteś w stanie, jeżeli świadomie jedziesz w podróż, wiedząc, co chcesz zwiedzić, jak chcesz zwiedzić, co chcesz zjeść, to nie dzieje się z przypadku. No, czasami dzieje się z przypadku, bo zdarzają się takie momenty, jak my mieliśmy, gdzie po prostu nie było miejsca do zjedzenia w danym mieście, ale to są sytuacje jednostkowe. Natomiast wydaje mi się, że jakość naszych podróży i jakość naszych wyjść mocno się poprawiła po tym, kiedy sami przed sobą wiemy, czego oczekujemy.
Tak, ale to jest dobre to, co mówisz, bo tak naprawdę kiedyś wyjeżdżając na przykład, to bardzo widać na podróżach, no bo w Warszawie trochę inaczej, bo
mieszkasz,
bo mieszkamy trochę bardziej słyszysz, o, ktoś polecił tą knajpę, więc tam pójdę.
I też mniej cię boli mały wydatek tak, na knajpę, tak, gdzie tak, źle zjesz, tak, niż na podróż tygodniową czy dwutygodniową, gdzie, no, brzydko powiem, wywalisz pieniądze, a niewiele zyskasz.
No tak, ale to nawet już nawet nie o samą podróż chodzi, ale właśnie bardziej o jedzenie w podróży, bo tutaj, powiedzmy, pójdziemy do knajpy, na dwie osoby wydamy, no, powiedzmy, 150 zł, no okej, no jest to do przeżycia, nawet jeśli było średnio smaczne, a jeśli to samo wydamy w euro, no trochę już nie bardzo. A jak sobie przypomnimy naszą podróż sławetną na przykład do Barcelony z Kubą, no to było tam ciężko. W sensie
mówisz o historii o Paei.
Nie, mówię, Paella akurat była świetna, ale jak szukaliśmy innych dań i właśnie też czytaliśmy jakieś tam blogi, ja czytałam, że tutaj zjedz, a może menu.
Słuchajcie, jeśli w tle słychać chłeptanie, to znaczy, że pies właśnie pije wodę. Ale zaraz przestanie. Ale historia z Paellą jest fajna.
Historia z Paellą, ale nie chciałam o historii z Paellą, bo akurat to danie było dobre, ale to było pierwszego wieczoru w Barcelonie, gdzie zjedliśmy świetnie, a później przez następne 4 dni krążyliśmy po mieście.
No właśnie o to mi chodzi.
I próbowaliśmy zjeść też dobrze.
O tą historię mi chodzi.
I nie wiedzieliśmy jak. Ja trochę czytałam, no było to parę lat temu, więc blogi też nie były tak popularne. Czytałam, gdzie zjeść, bo dużo osób, szukajcie takiego menu dnia, gdzie tam były 3 potrawy, no nie wiem, w cenie tam kilkunastu euro.
Czyli mówili o typie posiłku, niekoniecznie o tym, co konkretnie
tak,
zjeść.
Tak, 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 nie mówię tu już o konkretnych daniach, tylko jak zjeść, powiedzmy, smacznie, ale nie wydać na to fortuny. I pamiętam, że tak krążyliśmy i mieliśmy mega różne miejsca odwiedzone i tak naprawdę, nie licząc pierwszego wieczoru, to nic tak smacznego nie zjedliśmy. A tak jak sobie teraz przypomnimy nasze podróże, gdzie mamy wypisane konkretne knajpy, konkretne dania wręcz w tych knajpach, które chcemy zjeść, to wydając, nie wiem, te 50 euro, czujesz, że wydałeś je w taki sposób rozsądny, smaczny.
Przemyślałem.
I nie wychodzisz z tej knajpy z takim poczuciem, że straciłeś pieniądze. I to jest w ogóle mega tip też dla osób podróżujących, że warto się jakby przygotowywać, warto czytać, warto słuchać, warto się dowiadywać, bo oczywiście, no, czasem trzeba do tej knajpy gdzieś podejść, nie zawsze jest na takim szlaku turystycznym, ale no po prostu czuję, że wydane tam pieniądze są warte tego i właśnie tak jak Ewa mówi, no nie są tak bez sensu wydane i nie ma takiego poczucia, takiego żalu, tak?
Albo inaczej odbierasz tą wycieczkę. Okazuje się, też, że wyjazd w dane miejsce może być niesamowity. Natomiast to już nawet nie kwestia jedzenia. No my się skupiamy na kwestiach jedzenia ze względu na tematykę bloga. Natomiast nie sztuką jest jeść w makusiu na całym świecie. Bo wszędzie jest makuś.
A jeszcze gdzieś za granicą mogą być inne rzeczy niż u nas.
Za granicą, ale niewiele tak naprawdę doświadczysz jedząc tego burgera w odrobinę innej formie, niż jeżeli zjesz prawdziwą potrawę, która być może zainspiruje cię do tego, albo odkryjesz jakiś swój nowy smak. Tak jak zresztą ja miałam na przykład z truflami.
Tak.
Pierwszy raz trufle jadłam za granicą i zakochałam się w nich kompletnie. To samo mieliśmy z ostrygami.
Tak.
Tak. Ja jadłam je w Polsce, wcale mi nie zasmakowały. Jedliśmy je w Paryżu, były okej. I jedliśmy je w Szkocji, były niesamowite. I dopiero teraz mam ogląd, jak jedna potrawa, do jednej potrawy możemy się zrazić tutaj w Polsce, bo jest źle podane. I żyjemy w tym przeświadczeniu, że to jest złe. A to wcale tak nie musi być, bo pojedziemy za granicę i okaże się, że jest super.
Bo czasem nawet nie za granicę, ale do innego miasta.
Albo do innego miasta. Albo jedząc to za granicą, wiemy czego szukać w Polsce.
Na przykład. Myślicie, że, bo dużo jest o podróżowaniu, powiedzmy na początku, bo duży wpływ to miało na nasze podróżowanie. Myślicie, że bez bloga kierunki, gdzie chciałybyście pojechać, by się zmieniły? W sensie mamy jakieś tam plany na podróżowanie, my chcemy jeździć do Azji, bo kręci nas to jedzenie tam i kręci nas ten klimat. Byliśmy w Szkocji, bo mieliśmy taką okazję akurat, ale czy gdybyśmy nie prowadzili bloga, to jeździlibyście gdzie indziej, niż jak prowadzimy bloga i jeździmy?
Myślę, żeby to nie miało przynajmniej w moim przypadku znaczenia, dlatego że ja, dla mnie kierunek każdy jest dobry, a niestety, znaczy jest niestety, istety zmienia mi się to bardzo często, gdzie bym chciała pojechać. Gdybym miała pieniądze, to bym pojechała wszędzie.
Non-stop.
Non-stop i bez przerwy. Natomiast chyba nie ma takiej kuchni, która nie miałaby nic do zaoferowania.
Czyli nie ma takiego kraju, który nie miałby kuchni nic do zaoferowania.
Tak, dokładnie. Więc zewsząd, nawet z kuchni angielskiej da się coś wyciągnąć. Chociaż nie powiem, żeby to była najlżejsza.
Haggis
haggis zdecydowanie nie. I ta fasolka też nie.
Akurat to była fasolka z puszki,
ale
więc...
Ale wszyscy
oni uwielbiają fasolkę z puszki.
No
ale powiedzmy, że nawet z kuchni angielskiej, której ja nie przepadam za kuchnią angielską, da się coś wyciągnąć i da się spróbować coś ciekawego, coś fajnego. Także nie ma chyba takiego kierunku, który by kulinarnie mnie odrzucał. Mhm. I może ze względu na bezpieczeństwo kraju, tak jak niedawno prowadziliśmy tę rozmowę, to obawiałabym się jakiejś podróży. Kolejną bardzo istotną rzeczą są kwestie finansowe, bo nie wszędzie jest można sobie tanio pojechać, znaleźć tanie loty. Natomiast pod względem kuchni, to chyba w każdej...
Coś się znajdzie.
Może Grenlandia, to by było ciężko
nie,
tego
no, tam
rekina
też jakieś
takiego...
mięso.
Takiego. I fokę.
No.
I tam jakieś naturalnie mrożone te mięso, przechowywane
to też,
w soli.
To też bym spróbowała.
Sezonowane, nie?
Nie, na, też by się znalazło. Myślę, że na podróże jednak duży wpływ miał blog. Przynajmniej nasze. W sensie jakby nasze życie prywatne już trochę tak
meandrowało
tak w tym kierunku kulinarnym. Nie, żebyśmy tylko chodzili od knajpy do knajpy, ale na pewno blog jakby ułatwił. Ale na przykład dla mnie jeszcze kolejną sprawą jest taka może większa otwartość na jakieś takie potrawy inne, odkąd zaczęliśmy bloga, no bo niektórzy znają mnie, to wiedzą, że pewnych rzeczy nie jadam.
Cebuli.
Na przykład cebuli. Nie,
sprostujmy. Nie jesz cebuli.
Tak, nadal nie jem cebuli, to jakby nie zmieniłem. Chociaż może, no czasem się zdarza, ale nie, na przykład dobrym takim przykładem jest chyba ramen, który zrobił się mega popularny i pamiętam, że jak pierwszy raz go jadłam, to jeszcze za czasów nieblogowych, to mi zupełnie nie smakował. Później gdzieś tam go znowu spróbowałam i znowu mi nie smakował i tak naprawdę, gdyby nie prowadzenie bloga, myślę, że chyba bym skończyła na
nie
tych...
Nie zamawiałabyś nawet.
Chyba bym skończyła na tych dwóch pierwszych razach, gdzie był taki średni, ale jednak, że prowadziliśmy, więc no dobra, może warto jednak gdzieś tam jeszcze spróbować tego dania i okazało się, o kurde, są jeszcze dobre.
Czyli to jest, ale to jest taki... To jest taka motywacja, żeby próbować? Czy czujesz pewien obowiązek, że musisz spróbować, bo głupio by ci było powiedzieć, prowadzę bloga, ale nie jadłam, bo...
Nie, no jadłam, bo no jednak prowadzę bloga i go jadłam wcześniej, tak? Tylko mi nie smakował, tylko z racji trochę tego, że się zrobił też modny, tak? Zrobił się modny i kurde, mi nie smakował. No i miałam takie poczucie, że dobra, może nie zjadłam takiego... dobrego i jeszcze dam szansę, tak?
W sensie, zaczęłaś szukać takiego...
Tak, w sensie trzeci raz okazało się, że zjadłam i był fajny, więc zaczęłam poszukiwania jeszcze innych, tak? Mhm. Ale pewnie jakbym nie prowadziła bloga, że jakbyśmy razem nie prowadzili, to możliwe, że bym stwierdziła, no hello, ale jest tyle innych miejsc, mogę iść na pizzę, mogę iść na makaron, mogę zjeść cokolwiek innego, nie muszę iść tego ramenu przecież. Mhm. Ale tak jakby blog troszeczkę tak wymusił to i teraz jestem zadowolona, bo są rameny, które mi smakują, tak?
W końcu znalazłam swój.
W końcu znalazłam swój.
I no,
jeszcze chciałam powiedzieć, że jakby to, że czegoś nie lubimy, jakiejś jednostkowej potrawy, składnika, myślę, że nie jest w żadnym wypadku przeszkodą do prowadzenia bloga, bo Aneta daje radę bez cebuli, ja unikam od lat krewetek i jakoś mi się udaje. Także no... Mimo wszystko zawsze są jakieś takie fanaberie, do których się nie przekonamy, chociaż ja raz w roku próbuję krewetki i próbuję się przekonać.
Raz w roku? A masz dzień w roku?
Mam, to jest no może nie dzień w roku, ale jak lepsza knajpa serwująca owoce morza, to mówię, a nuż się uda, niestety się nie udaje.
Nawet w Szkocji ci nie
Nawet w Szkocji nie pomogło. Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to patrząc, mam już ponad 100 wpisów na blogu. Wśród nich... Bo piszemy szczerze, jak wychodzimy do knajp, nie wybieramy poszczególnych knajp, które są lepsze, gorsze. Piszemy szczerze, czy nam się podobało, czy nie. To patrząc wstecz na nasze wpisy, były 3 knajpy, na których się zawiedliśmy. Czyli ta świadomość wyboru, nawet nie próbując, tylko już mamy pewną świadomość, po czym poznawać lepszą, gorszą knajpę, pokazuje, że naprawdę ten odsetek knajp dobrych jest u nas całkiem spory.
No, wydaje się, że ta gastronomia mimo wszystko stoi na dobrym poziomie.
Knajpy złe są zawsze. Zawsze znajdą się oszuści, którzy będą oszukiwali na składnikach. Natomiast gdzieś wydaje mi się, że nauczyliśmy się wybierać te knajpy po innych czynnikach. Czy to jakichś zapowiedziach, czy składzie w potrawie, właśnie jak z tą carbonarą i śmietaną w środku, gdzie zapala nam się lampka, że niekoniecznie to jest knajpa, do której w ogóle chcemy iść. I przez to, wydaje mi się, że przez ostatni rok nie jemy źle.
Mhm. I tak. Chcielibyśmy to też przekazać ludziom, którzy nas czytają, żeby też poszerzyć tą wiedzę ogółem. Czyli to, czego my się nauczyliśmy, żeby przekazać innym, żeby też czytając samo menu stwierdzili, oho, coś mi tu nie gra, nie? Na przykład. Będę miał to na uwadze, zamawiając. Albo w ogóle wybiorę co innego zamiast tego. Na tej zasadzie, tak jak mówisz, dokładnie tak.
Taka trochę może intuicja...
Wyrabia się, nie?
Tak, takie... wyrabia się.
A może taka, to jest też taka... kwestia punktu odniesienia, bo na przykład teraz idąc do niektórych miejsc, które widzieliśmy na początku bloga, może nie tyle, że byłbym niezadowolony, ale może nie wyszedłbym tak zachwycony, bo moja skala, którą znam, jakbym sobie wyobraził, nie wiem, skalę jakiejś danej, skalę pizzy, to mam tam już 5 albo 6 albo 10 miejsc, w których jadłem, a nie jedno, do którego porównuję, nie?
Tak. Nie, to na pewno to też jest tak, że czym więcej człowiek zje, tym więcej może trafić dobrych miejsc i często miejsca, w których jakiś tam sentyment mieliśmy albo których nam smakowało po prostu wcześniej, no teraz może się okazać, że no nie są tak dobre, tak? Bo po prostu spróbowaliśmy jeszcze lepszych dań. Ale to jest chyba tak jak
ale nie
naturalne.
Są złe,
tak? Tak, znaczy złe pewnie nie będą, ale to jest jakby taka świadomość też tego. W sensie nie ma co być złym na siebie albo hejtować tego, że kiedyś nam coś innego smakowało. No jakby smak podobno zmienia się też co 7 lat i wydaje mi się, że w ogóle...
Zobaczymy po 7 latach prowadzenia.
Jak z tą cebulą?
Czekam jeszcze. Aczkolwiek ja muszę też się przyznać, że no są dania, gdzieś ta cebula gdzieś tam była i zjadłam to. No
i żyję.
I żyję, a kiedyś generalnie robiłam jednak taką sekcję tych dań i tak każdy kawałek cebuli musiał być odłożony, więc no ja też nie uważam, że to jest złe. No po prostu smak też nam się zmienia i kiedyś coś bardziej nam smakowało. No teraz idziemy, no może niekoniecznie, no bo spróbowaliśmy tego, tamtego i okazuje się, że są po prostu lepsze miejsca. No ale to tu jest chyba rozwój, jak każdą inną dziedziną.
Którą się zaczynasz interesować. Tak, tak. Którą zaczynasz
czy to jest muzyka, czy filmy. Kiedyś nas jakieś inne filmy bawiły, no teraz nas inne, jeśli się człowiek zagłębia w całą tą kinematografią. No tak samo jest z jedzeniem, więc jest jakby naturalny proces, że jakby dochodzi ta wiedza, tutaj dochodzi też ten smak. Tak samo, nie wiem, z alkoholami. W sensie można pić jakieś tam proste wina, rumy, nie wiem, whisky. Jeśli człowiek zaczyna się tym interesować, no to się okazuje, że są lepsze
palety
smaki.
Smaków,
zaczyna tak, damy, wyczuwać tak, się tak, różnice między tak, jednym a tak. drugim.
Tak, więc jest to naturalne i no my też dążymy do tego i zachęcamy też innych, żeby próbowali i smakowali tak naprawdę.
Ja mam inny problem teraz, w sensie, tak jak pisałem w jednym z tekstów, że są rzeczy, którymi możemy się zachwycać, albo kompletnie, nie wiem, wyjść z zawiedzeni i bardzo łatwo jest te skrajności opisać albo zobaczyć, ale dużo gorzej jest i jest sporo takich miejsc, które są po prostu dobre albo ponad przeciętną, ale nie wybijają się niczym, więc wychodząc z takiego miejsca nie żałuję wydanych pieniędzy, zjadłem i się zastanawiam, czy ja tak naprawdę jestem zadowolony. No w sumie jestem. Ale jak sobie pomyślę o 3 innych miejscach, które daje dokładnie to samo, to myślę, kurde, no ale tam było lepiej, nie? I weź tu oceń. Wychodzisz i ciężko jest... Mówię, że jest dobre, ale czegoś zabrakło.
Tak, też uczymy się tego obiektywizmu, czyli właśnie nie traktować knajp zero-jedynkowo dobra, zła. Bo nie da się tak. Po pierwsze, smak jest mega subiektywny. Po drugie, nasze odczucia. Po trzecie to, że możemy trafić po prostu na gorszy dzień kelnera, gorszy dzień kuchni, bo
swój
nie wiem, coś,
dzień.
Swój gorszy dzień, bo po prostu mamy kiepski humor i nasze odczucia będą inne. I nasze oceny z jednej strony są subiektywne, a z drugiej strony trzeba się nauczyć tej bycia jak najbardziej możliwie obiektywnym. Czyli gdzieś chowam swoje zły humor na bok. I że poszłam tam, nie wiem, wściekła, smutna, zła, tylko starać się obiektywnie ocenić knajpę i to też jest sztuka, bo owszem, jadłeś dziś lepiej, ale to nie znaczy, że tu jest źle i tu nie jesteś w stanie polecić, bo nie każdy też kto... Jeżeli, nie wiem, jadłeś najlepszą pizzę gdzieś tam, ktoś pójdzie z twojego polecenia, ale to nie jest jego smak. Mhm. I on powie, że jego najlepsza pizza jest gdzie indziej. I te knajpy to nie jest tak, że jest jedna dobra, druga zła. One są na podobnym poziomie, tylko twój smak jest inny niż kogoś innego. Więc to też mi się wydaje, że jest ważne dla nas, że tak jak rzeczywiście kiedyś było tylko, o, jadłam tutaj jeden ramen i tylko ten ramen jest dobry. No ja tak miałam. Ja tak miałam, bo jadłam jeden ramen w Mizu i tak jak mi został w pamięci, no nie zmieniam zdania, bo dalej w Mizu są świetne rameny, ale to nie znaczy, że gdzie indziej też są bardzo dobre.
Wydaje mi się, że teraz też dużo blogerów, powiedzmy, bo to najczęściej jednak się widzi, jakby daje swoje, nie wiem, top 5, ale nie zawsze jest to jakby skategoryzowane,
które jest najlepsze.
W sensie wymienia, powiedzmy, 3, 5, 10, no nieważne, w zależności jaka kategoria, bo często dosyć ciężko, jeśli to są miejsca, które faktycznie poziomem są bardzo bliskie do siebie, tak naprawdę wskazać to najlepsze miejsce. Tak naprawdę najlepiej trzeba byłoby w tym samym momencie te same dania jeść. Bo tak naprawdę jeśli nawet pójdziesz jednego dnia i zjesz te 5 pizz, no to nie oszukujmy się.
To ta piąta już jesteś no ta tak pełny, że no, no nie wciśniesz. No
tak, po tych czterech to ta piąta nie do końca. Tak naprawdę trzeba mieć 5 z każdej knajpy.
I tak samo głodnym być i tak samo napalonym na to.
No w tym samym momencie najlepiej próbować każdej. To wtedy można faktycznie stwierdzić, no tak. Ale jeśli idziesz tak naprawdę nawet jednego dnia, no to nie oszukujmy się, no przy tej piątej pizzy, no gorzej się ocenia, tak? No bo już jesteś taki, no nie tak napalony, już żołądek pełny, więc ja uważam, że jest to bardzo trudne i dlatego, no nie wiem, często wymienia się właśnie ileś tam miejsc, w których jakby są, nie wiem, najlepsze dla nas, zwłaszcza, że często, okej, nie wiem, tutaj jest dobre ciasto, ale na przykład tu są lepsze dodatki, więc no ciężko, dla jednego ważniejsze jest ciasto, dla drugiego na przykład dodatki w tej pizzy, tak, albo nie wiem, w makaronie, dla jednego ta konsystencja makaronu jest najważniejsza, dla drugiej osoby, nie wiem,
sos,
no nie wiem, w ramenach, dla jednych jest najważniejszy ten makaron, od którego ta nazwa wręcz pochodzi,
dla
innego bulion, a dla innych osoby jeszcze dodatki, które tam są, więc no ciężko powiedzieć, że tak powiem, że to jest najlepsze, można jakieś plusy, minusy każdego miejsca też podawać, ale generalnie jest to bardzo ciężkie, moim zdaniem, żeby tak każdą rzecz, że tak powiem, sklasyfikować, ale...
I o tym w ogóle nie mieliśmy pojęcia, zaczynając blogowanie, wracając do oryginalnego tematu.
Tak,
nie?
Tak.
W ogóle sobie nie zdawaliśmy sprawy, jak to wygląda idąc pierwszy raz, zresztą pisząc pierwsze wpisy, co my powinniśmy oceniać, na co zwracać uwagę. Albo wychodzę z knajpy i w zasadzie już nie pamiętam, co zjadłem.
Tak, ja pamiętam.
A jak to się nazywało? Mhm. Co było w składzie? Nie? I tych wszystkich rzeczy albo się trzeba dowiedzieć.
Pamiętam swój pierwszy wpis i po paru już miesiącach potem, jak wróciłam do tego pierwszego wpisu, mówię, kurde, chyba muszę iść do tej knajpy, bo generalnie wszystko inaczej bym napisała.
No.
Bo widziałam, znaczy nie samo odczucia, jeżeli smakowe, tak? Bo czy coś mi pasowało, czy nie. Tylko na zupełnie inne rzeczy zaczęłam zwracać uwagę. I pierwsze rzeczywiście podejścia to było takie, no dobre albo niedobre i koniec.
No.
I to by było tyle w porównaniu. Natomiast teraz rzeczywiście już się rozkłada na czynniki pierwsze. Masz świadomość tego, masz w ogóle świadomość, z czego ta potrawa jest zbudowana.
Tak. I jak jest robiona, jaka tam jest obróbka termiczna, co, jak, techniki, jakie są zastosowane, o tym też się uczysz
tak,
wszystkiego.
Rodzaje różne.
I idąc do każdego następnego miejsca już kojarzysz, kurde, to powinno być zrobione tak, albo jadłbym to w ten sposób, a oni podają to inaczej. I tylko, że...
Albo może dobrze jest zrobione, tylko tobie ta forma nie pasuje.
Albo na przykład.
I to też nie sztuką jest zhejtowanie potrawy, bo tobie nie smakuje.
No.
Ale to nie ujmuje kucharzowi i knajpie, bo ta potrawa może być bardzo dobrze zrobiona, tylko to nie jest twój smak.
No trochę tak jak z tymi ramenami, które ja poszukiwałam, w sensie jest jednak parę tych rodzajów i no nie każdy mi podchodzi, tak? I dopiero jakiś czas temu znalazłam to, co mi smakuje i to, że mi nie smakowało, to nie znaczy, że tam źle podają, tylko to jakby to nie był mój smak. I wydaje mi się, że z innymi potrawami jest podobnie, tak? Nie każdy makaron pasuje, nie każda pizza każdemu pasuje. Sztuką jest chyba tak napisać, żeby każdy jakby dobrze to zrozumiał.
Mhm.
Czy nasi czytelnicy rozumieli tak naprawdę, jaki jest przekaz tego i wynieśli to, co tak
to,
naprawdę...
To, co dla nich jest najważniejsze, tak, nie? Żeby tak napisać to na tyle szeroko i obiektywnie, żeby każdy tam wyciągnął coś dla siebie, potem poszedł, sprawdził sam i się przekonał, nie? Tak. Na tej zasadzie. Coś miałem jeszcze na myśli, tylko mi uciekło w trakcie.
Ja mam jeszcze jeden powód w sumie, którego się nauczyłam, ale to też trochę idąc z tendencją na rynku, na mieście, czyli to, że knajpy są coraz bardziej dostępne i swobodne. Idziemy do knajpy i tam się bawimy, nie wiem, śmiejemy, bawimy się jedzeniem, jak ja to zawsze mówię, czyli paluchami można z pół miska wyciągać albo wymieniać się potrawami z jednej miski. Kiedyś przynajmniej ja miałam za dzieciaka tak, że zawsze knajpa kojarzyła mi się z jakimś eleganckim, super eleganckim wyjściem sztywnym, gdzie ja muszę siedzieć wyprostowana, broń Boże, łokieć na stole, to już w ogóle była jakaś tragedia w tej knajpie. I zarówno ja, blogując, jak i to, co się dzieje na rynku i jakie knajpy się pojawiają, pokazują, że jedzeniem można się bawić i można zupełnie inaczej wychodzić do restauracji. Że restauracja to nie znaczy tylko francuska sztywna.
No, pomyślcie sobie, ile dobrego zrobiły takie projekty jak Nocny Market w Warszawie na przykład, jak zloty te food trucków, w ogóle sama idea jedzenia w grupie, dzielenia się tym jedzeniem, nie? Jak jest zupełnie odwrotne podejście do właśnie takiej sztywnego siedzenia w knajpach. Jedna rzecz, która mi jeszcze przyszła do głowy, to taka, że cała ta wiedza o jedzeniu, którą próbujemy przekazać, idzie trochę w stronę takiej krytyki kulinarnej, albo takie krytycy kulinarni pracują, rozkładają te rzeczy na części pierwsze, dowiadują się, że kucharz pochodzi z takiego i takiego regionu i za młodu jadł jabłka papierówki, więc teraz to swoje dzieciństwo próbuje przełożyć na jedzenie i tak dalej. To wszystko, co się dzieje w fine diningu, jak ci krytycy chodzą. Ale wyrabiamy też sobie własny styl. Ja na przykład nie chcę iść w tym kierunku. Dla mnie są bardziej ważne na przykład emocje, jakie ja czuję jedząc, albo jakie mam skojarzenia, albo jak jem gdzieś to za granicą i ktoś próbuje zrobić to tutaj, czy to przenosi na ten grunt, czy to ma ten klimat, ma tą chemię taką. To prawie tak, jakbym chodził na randkę z jedzeniem, które mi podają na talerzy i czy tam jest jakaś chemia między nami, czy nie. W ten sposób. I wyrabiam sobie po prostu taki pogląd, taki gust i tak staram się to opisywać. Nie?
Wydaje mi się, że też widzisz różnicę między tym, co naprawdę taki kucharz wyniósł z dzieciństwa lub z podróży lub z nauki kulinarnej, a z tym, co jest na zasadzie stworzyłem, a teraz muszę napisać do tego historię, więc dam to agencji marketingowej, która stworzy jakieś bzdety i tak zareklamujemy to danie, bo z tym mamy do czynienia bardzo często.
Tak.
To samo się dzieje zresztą w sztuce, tak? W mojej subiektywnej ocenie, czyli namaluję kwadrat na płótnie, a potem dopiszę do tego historię. I to samo jest z jedzeniem, bo zawsze się przekazuje emocje. Zresztą jak oglądamy telewizję, to jak nie ma płaczu, to generalnie nie ma show. I to samo się dzieje w jedzeniu. Jak nie ma historii, która cię tam wzruszy, rozśmieszy, zasmuci, czy cokolwiek zrobi, no to nie sprzedasz zwykłego burgera. Ale jak o tym burgerze dopiszesz historię, jak on został stworzony
i dasz zdjęcie
potem
krowy na krwią, ścianę,
tak,
z którego był
jak
wyglądał.
On się wychowywał z tymi krowami w tym i w ogóle to zaczyna się inaczej podchodzić do dania i to są rzeczy czysto marketingowe. A są owszem ludzie, którzy po prostu, nie wiem, bo babcia mnie nauczyła, to tak gotuje. No podoba się, to się podoba, nie podoba się, nie podoba. I rzeczywiście fajnie jest rozróżniać, skąd ta historia jest prawdziwa, a skąd jest napompowana sztucznie dla promocji.
I dowiadujesz się tego dopiero jak pójdziesz, zjesz, zobaczysz to i się przekonujesz na własne oczy.
Ja myślę, że my też tak właśnie jak mówisz o tej krytyce, my też tak nie podchodzimy jednak do tego tak bardzo
technicznie.
W sensie my się żadne z nas tak naprawdę nie jest jakimś kucharzem, więc też nie mamy takiej wiedzy bardzo, że tak powiem, kulinarnej
i wykształcenia,
więc nie jesteśmy w stanie za każdym razem stwierdzić, że coś jest perfekcyjnie zrobione, albo coś jest bardzo dobrze, a może coś jest tylko dobrze zrobione.
No bo jajko jest przeciągnięte o 3,5 sekundy.
Tak. No. Znaczy jakby nie naszym celem w ogóle i naszego bloga i nie mamy też takich osobowości, żeby coś takiego robić, tak oceniać. Bardziej wczuwamy się w klimat, właśnie w historię tych osób. Często, jeśli nam się udaje, właśnie rozmawiamy, nie wiem, z właścicielami, którzy opowiadają coś o tym jedzeniu. Dużo
I skąd
ciekawsze,
się
tak,
wzięło
dużo
to?
ciekawsze dla nas jest to, niż to, czy te jajko jest naprawdę o tą sekundę przeciągnięte, czy nie, tak
Tak, tak,
naprawdę.
tak.
Bo jednak bardziej oceniamy taką całość. Też nie chodzimy do restauracji właśnie fine dining, gdzie tak naprawdę stuprocentowo wykonanie w punkt tych dań jest najważniejsze, tak? No, nie oszukujmy siebie, ale no, nie jesteśmy takimi znawcami, więc raczej nie odkryjemy, że ten makaron był, nie wiem, niedogotowany 30 sekund, tak? Jakby bardziej liczy się cały klimat, całe danie, niż tak naprawdę jakieś tam niedociągnięcie, bo nie mówimy tutaj o surowym makaronie na
Ale w
przykład.
moim przynajmniej przypadku doszedłem do tego dopiero po paru wpisach. W sensie poszedłem do paru miejsc, opisałem parę miejsc, zobaczyłem, jak mi to wychodzi i w jakim kierunku generalnie piszę. Przeczytałem sam to, co napisałem, i sam doszedłem do takiego wniosku. Rzeczywiście nie znam się na tym, tak technicznie, tak z wykształcenia, tak żeby przeczytać tomy książek, ale na przykład chcę to zrobić i chcę się tego dowiedzieć, ale koniec końców i tak będę pisał właśnie o tym, o czym ty mówisz,
No
a nie
właśnie.
rozkładał na części pierwsze każdego składnika. I też nie dowiedziałem się prawdy o sobie, jak postrzegam jedzenie, czym dla mnie tak naprawdę jest jedzenie. I to jest trochę odkrywanie tego i w podróżach, i wchodzeniu do knajp i tak dalej. Czym dla ciebie jest jedzenie, nie? Ja się staram tego dowiedzieć, i dla mnie to jest po części klimat, po części historia, po części dłużej ludzie, składniki,
No to
nie?
jakaś tradycja
Tradycja,
właśnie.
tak. Cały taki tygiel, gdzie wrzucasz to do tego kociołka, wymieszasz i wychodzi ci to jedzenie. I tego się dowiedziałem dopiero po jakimś czasie blogowania, i w tą stronę idę, i to chcę nadal odkrywać, nie? I to mi dało tak naprawdę blogowanie, nie? Jak miał tak podsumować, tak najbardziej. Tak ideologicznie nawet bym powiedział.
To na pewno dało, mi na pewno dało jakąś wiedzę i to sporą dawkę wiedzy, bo wcześniej się tak nie interesowałam tym jedzeniem, a teraz się bardziej interesuję i wiem co, jak, dlaczego, skąd powstało, że są jakieś różne rodzaje czegoś i to na pewno wcześniej tego nie wiedziałam. Ale na pewno taki perfekcjonizm w daniach i taki fine dining, no na tym etapie to jeszcze nie jest to, co jakby mnie kręci, tak?
Zobaczymy za rok, jak będziemy.
Zobaczymy za
Mi się
rok.
wydaje, że jesteśmy ludźmi i piszemy dla ludzi, tak? I
Tak.
jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie gastronomii. I nie zamykamy się tylko dla tych ludzi. Bo tak naprawdę krytycy przychodzą po to, żeby pisać dla kucharzy, kucharze po to, żeby pisać do gazety, a gazety po to, żeby się odnieść do krytyków. I to jest zamknięty świat. A przychodzi taka gwiazda, która jest, nie wiem, gwiazdą serialu, piosenkarką, i ona nie jest znawcą tej kuchni. Ona tak samo jak zwykły człowiek przyjdzie i powie, albo jej smakowało, albo jej nie smakowało.
No.
Także jakby nie można się brać jedną miarą do specjalistów. Do specjalistów, którzy właśnie określą, czy to jajeczko to było za te 3 sekundy za późno
Tak.
wyjęte, a czy ta pianka zrobiona z tego białka to jest odpowiednio sztywna i jeszcze uformowana, nie wiem, w Michała Anioła,
Ilość
tam, Dawida.
pierzyków powietrza,
Tak.
nie, tak, w
Więc
objętości.
wydaje mi się, że ja przynajmniej nie chciałabym iść w tym kierunku. A gdybym miała iść, to musiałabym chyba
Wrócić do szkoły.
wrócić do szkoły.
Wrócić do szkoły.
Tak.
Czyli jakbym miał podsumować dla każdego, kto doszedł do tej pory w podcaście, zastanówcie się, czym jest dla Was jedzenie, nie? Co ono reprezentuje? Poza kaloriami, węglowodanami i wszystkim tym, co.
Tłuszczem.
Tak, i tłuszczem, i tym, co potrzebujemy, żeby organizm nasiał, nie? Czym więcej może być jedzenie ponadto? Ja bym
Znaczy,
tak to
wydaje mi
miał
się, że
powiedzieć.
jedzenie jest kulturą. Jest kulturą każdego kraju, bo gdybyśmy nie chcieli, to naprawdę możemy jeść jakieś papki wysokobiałkowe bez smaku, albo tak jak, nie wiem,
Tabletki.
astronauci, łykać tabletki i też przeżyjemy. Natomiast jest to nasza kultura, jest to nasza tradycja, jest to
Historia.
nasza historia i forma spędzania czasu. Czyli celebrujemy tak naprawdę w mniejszym czy większym stopniu naszą kuchnię czy inną kuchnię.
Albo celebrujemy nasze spotkania przy
Tak,
kuchni, nie?
tak.
Która dopełnia całego tego
Czyli nie
spotkania.
jest to tylko czynnik, który pozwala nam przeżyć. Tak. To jest coś, co lubimy robić, zarówno gotować, jak i jeść.
Radość z życia.
Radość. Ale my tam fizycznie się zrobiło. Na tym kończymy. Zachęcamy Was do lajkowania naszego fanpage'a, zaglądania na inne nasze kanały społecznościowe. Dajcie znać w komentarzach, czym dla Was jest jedzenie. No i może na przykład jakie blogi jeszcze czytacie. Może kogoś nowego poznamy fajnego. Cześć!